Dzień dobry Państwu, tu Paryż RFI, przed mikrofonem Anna Rzeczycka, a w studiu technicznym Grażyna Chmurska i Jean-Philippe. Zapraszamy do wysłuchania godzinnej audycji, w której oprócz wiadomości dziennika nadamy także przegląd prasy paryskiej oraz kroniki ekonomiczną, popularno-naukową i sportową, a na zakończenie lekcji języka francuskiego z cyklu Tout un roman. A oto najważniejsze wiadomości dziennika w skrócie. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy przybył dziś po południu do Tunezji z 48-godzinną wizytą państwową, której zasadniczym celem będzie zacieśnienie już bardzo ścisłej współpracy francusko-tunezyjskiej oraz wylansowanie przyszłej Unii dla Śródziemnomorza. W Brnie w Szwajcarii sekretarz generalny ONZ-u Ban Ki-moon i kierownictwo 27 agentów ONZ-owskich dyskutowali nad planem przezwyciężenia kryzysu spowodowanego wzrostem cen artykułów spożywczych. Znicz olimpijski po bardzo burzliwej podróży przez świat przedefilował w poniedziałek przez Fenian, stolicę Korei Północnej. Na jego przyjęcie zmobilizowano setki tysięcy widzów manifestujących swój entuzjazm pod ogromnymi transparentami z napisami Brawo Pekin, Brawo Fenian. Na wschodzie Chin, w okolicach miasta Zibo, doszło do jednej z najtragiczniejszych katastrof kolejowych w historii Chin. Co najmniej 70 osób zginęło, a 420 innych odniosło rany. Były to najważniejsze wiadomości dnia w skrócie, a oto pełne wydanie dziennika. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy przybył dziś po południu do Tunezji z 48-godzinną wizytą państwową, której zasadniczym celem będzie zacieśnienie już bardzo ścisłej współpracy francusko-tunezyjskiej oraz wylansowanie przyszłej Unii dla Śródziemnomorza. Sarkozy, któremu towarzyszą małżonka Carla, sekretarz stanu do spraw praw człowieka pani Ramayad oraz 100 szefów przedsiębiorstw francuskich, przywitany został na lotnisku w Tunisie przez prezydenta Zine El Abidine Ben Alego. W programie pobytu francuskiego prezydenta, który jest drugą jego podróżą do Tunisu po błyskawicznym wypadzie w lipcu bieżącego roku, przewidziane jest podpisanie umów energetycznych i lotniczych oraz umowy ramowej w dziedzinie cywilnej energii nuklearnej, podobnej do tej, która już została zawarta z Libią, Marokiem i Algierią. We wtorek Sarkozy zabierze głos na forum ekonomicznym i, jak przypuszcza AFP, utwierdzi tradycyjną pozycję Francji, pierwszego ekonomicznego partnera Tunezji. Kontrakty, które podpisać ma Francja, opiewać mają na 2 miliardy euro. Mówi Paryż, Radio France Internationale.
Sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon i kierujący 27 agendami i organizacjami działającymi z ramienia Narodów Zjednoczonych zebrali się w poniedziałek w Bernie, by opracować plan działania do walki z głodem wobec zaistniałego w ostatnich miesiącach światowego kryzysu żywnościowego. Posiedzenie odbyło się w zamkniętym gronie. Autor raportu ONZ o prawie do wyżywienia, Jean Ziegler, określił obecną konferencję istotnym wydarzeniem dla głodujących na całym świecie ludzi. Podczas niedawnej konferencji prasowej zorganizowanej w Genewie Ziegler ostro skrytykował działania Światowej Organizacji Handlu, stwierdzając, że są one sprzeczne z interesami najbiedniejszych. ONZ i podległe jej agendy próbują zapobiec katastrofie humanitarnej i przyjść z pomocą najbiedniejszym populacjom wobec gwałtownego wzrostu cen żywności na giełdach światowych, co, jak pamiętamy, sprowokowało zamieszki głodowe najpierw na Haiti, a potem na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Egipcie, w Burkina Faso i Kamerunie. Ziegler, którego mandat wygasa we środę, wezwał do całkowitego moratorium na biopaliwa, gdyż jego zdaniem to one właśnie są przyczyną ostatniej zwyżki cen żywności.
Mówi Paryż. Znicz olimpijski po bardzo burzliwej podróży przez świat przedefilował w poniedziałek przez Fenian, stolicę Korei Północnej. Na jego przyjęcie zmobilizowano setki tysięcy widzów manifestujących swój entuzjazm pod ogromnymi transparentami z napisami Brawo Pekin, Brawo Fenian, Brawo Igrzyska Olimpijskie. Według chińskiej agencji Nowe Chiny, jednego z niewielu mediów dopuszczonych do pracy w Korei Północnej, trasa płomienia usytuowana została między dwoma wielkimi symbolami – wieżą samowystarczalności a stadionem imienia Kim Il-sena. Samowystarczalność jest państwową ideologią Korei Północnej, a Kim Il-sen jego historycznym założycielem. jej historycznym założycielem, Korei Północnej, oczywiście. Korea Północna jest wierną sojuszniczką Chin i północno-koreańskie środki masowego przekazu bardzo surowo skrytykowały protybetańskie manifestacje, które towarzyszyły podróży olimpijskiego ognia przez świat. W niedzielę Znicz gościł w Seulu w Korei Południowej, we wtorek przyjmie go Wietnam, a następnie Hongkong i Makao. Na wschodzie Chin, w okolicach miasta Zibo w prowincji Shandong, doszło do jednej z najtragiczniejszych katastrof kolejowych w historii Chin. Co najmniej 70 osób zginęło, a 420 innych odniosło rany. Wśród rannych jest czworo Francuzów. Zderzenie pociągu ekspresowego jadącego z Pekinu z pociągiem pasażerskim jadącym w kierunku portu Qingdao nastąpiło w poniedziałek wcześnie rano. Według agencji Nowe Chiny powodem katastrofy był ludzki błąd. Władze wykluczają ewentualność zamachu terrorystycznego. Osoba odpowiedzialna w regionie za koleje oraz lokalny przywódca partii komunistycznej natychmiast po wypadku zostali zdymisjonowani. W szyickim bastionie Sadr City w Bagdadzie nasiliły się walki między wojskami amerykańskimi a milicjami szyickimi. Negocjacje podjęte przez iracki rząd z antyamerykańskim radykalnym szefem Muqtadą Sadrem są tymczasem zablokowane. Według amerykańskich komunikatów wojskowych w niedzielę w walkach zginęło 38 milicjantów szyickich. Od początku ich starć z amerykańską armią śmierć poniosło 439 Irakijczyków, osób cywilnych i bojowników tzw. armii Mahdiego, którą dowodzi Sadr. W tym samym czasie zabitych zostało 15 wojskowych amerykańskich. Tu Paryż, RFI. Siły izraelskie ostrzelały z czołgu dom na północy strefy Gazy, gdzie palestyńska rodzina jadła akurat śniadanie, zabijając kobietę, czworo jej dzieci oraz palestyńskiego aktywistę dżihadu islamskiego. Rzecznik armii izraelskiej potwierdził, że żołnierze działali w Beit Hanun, przygranicznym mieście na północy strefy Gazy, skąd Palestyńczycy wystrzeliwują rakiety w stronę Izraela. W Kijowie odbyły się rozmowy premiera Ukrainy Julii Tymoszenko z jej rosyjskim odpowiednikiem Wiktorem Zubkowem. Rozmówcy postanowili wznowić budowę jednego z największych samolotów dostawczych na świecie Antonowa 124-100 i spróbować doprowadzić do długotrwałego porozumienia w sprawie gazu. Julia Tymoszenko poinformowała, że Ukraina spłaciła Moskwie całość swego długu za dostawy gazu. Słowa ukraińskiej premier potwierdził Wiktor Zubkow. Dług ten, jak pamiętamy, był powodem długotrwałego kryzysu. Do porozumienia w sprawie przyszłej umowy dotyczącej projektu regionalnego gazociągu doszło także między Iranem a Pakistanem przy okazji wizyty w Islamabadzie prezydenta Iranu Mahmuda Ahmadinejada. Gazociąg, który obsługiwać będzie oba kraje, nazwany został gazociągiem pokoju i postępu. I ostatnie już wiadomości dziennika. Francuski minister pracy Xavier Bertrand rozpoczął w poniedziałek prezentację partnerom socjalnym reformy systemu emerytalnego, który przewiduje stopniowe przechodzenie z 40-letniego okresu pracy, koniecznego obecnie dla otrzymania pełnej emerytury, do 41 lat składkowania, co ostatecznie wejdzie w życie w 2012 roku. Według sondażu CSA projekt reformy popiera 46% Francuzów, natomiast 48% jest mu przeciwnych. Francuski minister spraw zagranicznych Bertrand Kouchner wyruszył do Kolumbii, Wenezueli i Ekwadoru, by wznowić negocjacje mające na celu jak najszybsze uwolnienie Ingrid Betancourt, przetrzymywanej od 6 lat przez kolumbijską gerillę FARC. Były to wiadomości dziennika. Prasę paryską przyjrzeli dla Państwa Krzysztof Rutkowski i Katarzyna Zawicka.
O czym we Francji mówi się najwięcej i bez przerwy? O sile. Ale o jakiej sile? O woli mocy, o silnej woli? O woli siły? Bynajmniej, jak powiadała ekspedientka w dziele mięsnym w delikatesach w Warszawie, pod koniec komunizmu. Bynajmniej, powtarzam. We Francji mówi się bez przerwy o innej sile, która spędza z oczu sen Francuzom oraz ich prezydentowi. Mówi się mianowicie bez przerwy o sile nabywczej. Pierwsze strony Libération sile nabywczej są poświęcone. Wiele stron sile nabywczej znajdujemy również w Le Figaro, w wyspecjalizowanych pismach ekonomicznych, a nawet w katolickim La Croix. Libération wyjaśnia zresztą z niepowtarzalnym wdziękiem, co to jest siła nabywcza. Otóż siła nabywcza to jest taka siła, że silniejszej siły nie ma. Ta siła to pieniądze, za które możesz kupować sobie towary. Im więcej masz pieniędzy, tym więcej towarów możesz sobie kupić. Im więcej towarów możesz sobie kupić, tym gospodarka się kręci lepiej, bo wszak konsumpcja jest motorem wszelkiej pomyślności. Innymi słowy, siła nabywcza to jest taka siła, dzięki której Francja rośnie w siłę, a ludzie żyją dostatniej. Rząd francuski chce zreformować prawo w taki sposób, by Francuzi kupowali jak najwięcej i jak najtaniej. Od roku 1996 obowiązywało we Francji prawo, które ograniczało możliwości budowania bardzo wielkich, ale naprawdę wielkich magazynów. Powierzchnię hipermarketu we Francji ograniczono na przykład do 300 metrów kwadratowych i zaostrzono przepisy tak, by magazyny proponujące bardzo niskie ceny nie mogły się we Francji, znowu użyję frazeologii z epoki gierkowskiej, dynamicznie rozwijać. I to ma się zmienić. Wielkie magazyny zbijające ceny na łeb na szyję o powierzchni 1000 metrów kwadratowych i więcej, proszę bardzo. Sklepy rozdające towary prawie darmo, choć towary owe jakości takie sobie, najdelikatniej rzecz ujmując, proszę bardzo, byle tylko siła nabywcza wniknęła w serca i w nerki mieszkańców słodkiej Francji. 1 maja wybory na mera Londynu. Z tej okazji Libération publikuje portret największego konkurenta obecnego mera Londynu, lejburzysty Kena Livingstona, zwanego też Czerwonym Kenem, wielkiego admiratora Hugo Chaveza. Jak konkurent Czerwonego Kena się nazywa i kim jest? Ważne też jest, jak wygląda, a wygląda niespychanie i niebanalnie. Otóż nazywa się ten konkurent Alexander Boris de Pfeiffel Johnson, liczy 43 lata, jest blondynem o pulchnych jagodach i wesołym, bladoniebieskim spojrzeniu, wychowankiem najlepszych brytyjskich szkół, byłym dziennikarzem i skandalistą. Niektórzy uważają go za błazna, ale jak wynika z artykułu zamieszczonego w paryskim dzienniku, chyba raczej uważany jest niepotrzebnie za błazna. Boris Johnson został wyrzucony z gazety, w której pracował, bo sfałszował cytat, ale zrobił to w tak zabawnym stylu, że nikt nie miał do niego nadmiernych pretensji. Zasłynął powiedzonkami w takim oto stylu. Jeśli zostaniesz torysem, to twoja partnerka będzie miała większy biust, a ty większe BMW. O portowym mieście Portsmouth, trzym rodzinnym kraju, Boris Johnson powiedział, że jest dziurą zamieszkałą przez narkomanów, nierobów, grubasów i lejburzystów. O Tonym Blairze powiedział zaś, że jeździ do Afryki i ściska ręce, cytuję, murzynom o arbuzim uśmiechu. Afrykę Południową Mandeli nazwał mianem dyktatury czarnej większości. Boris Johnson powtarza, że nie jest rasistą i wszyscy mu wierzą, ponieważ jest wnukiem Turka muzułmanina i, jak sam podkreśla, udaną mieszanką niemiecko-francusko-otomańsko-angielską. Ken Livingstone, czyli Czerwony Ken, powtarza zaś, cytuję, ludzie muszą zrozumieć, że merostwo Londynu nie jest cyrkiem, którym wystawia się błazyńskie numery, czytamy w Libération. Londyńskie wybory niebawem.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
W popołudniowym Le Monde wśród wielu artykułów znalazłam niewielki, ale interesujący tekst zatytułowany Fidel Castro zachował prawo zwolnienia ministra i hamuje reformy na Kubie. Dwa miesiące po inwestyturze Raula Castro, jego starszy brat, nie pozwala zapomnieć, kto tu rządzi. El Máximo Líder to ciągle Fidel, a nie Raul. W jednej ze swych refleksji towarzysza Fidela, publikowanych przez oficjalną prasę, przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za zwolnienie ministra edukacji Luisa Ignacio Gomeza. Fidel stwierdził, że rzeczony minister w ciągu 10 lat podróżował za granicę ponad 70 razy. W ciągu ostatnich 3 lat wyjeżdżał raz na miesiąc, zawsze pod pretekstem międzynarodowej współpracy. Zdaniem wodza minister przestał zasługiwać na zaufanie. Fidel zdaje sobie jednak sprawę, że tu jego rola może wzbudzić pewne wątpliwości, więc na wszelki wypadek uprzedza zarzuty. Wrogie gazety oskarżą mnie o stosowanie terroru psychologicznego w oparciu o mój autorytet moralny. Prawdziwy terror psychologiczny i fizyczny, powodując prawdziwe, nieskończone cierpienia naszego narodu, zapanowałby w przypadku powrotu imperializmu na Kubę. Pod koniec lutego, tuż po teoretycznym oddaniu władzy w ręce młodszego brata, Fidel Castro zdecydował o wyborze na stanowisko pierwszego wiceprezydenta swego starego towarzysza Ramona Machado Ventury, dawnego przywódcy kubańskich rewolucjonistów przeciwnego wprowadzaniu reform na Kubie. El Maximo Lider pozwolił sobie bez najmniejszych oporów na osobiste włączenie dwóch generałów do Rady Państwa, najwyższej instancji władzy w kraju, mimo że armia zawsze była domeną Raula. Przypominając o swej nadal dominującej pozycji, Fidel Castro hamuje reformy, które zapowiedział Raul, a także jego otoczenie.
RFI.
Euronet. RFI z Paryża. Agnieszka Kumor.
Gwałtowny wzrost cen, dający się zaobserwować w całej Europie, spowodował pogorszenie życia codziennego, wobec czego rządy europejskie powinny podwoić wysiłki, ażeby ochronić przed skutkami inflacji ludzi najbiedniejszych. Stwierdził na zorganizowanej w poniedziałek konferencji prasowej europejski komisarz do spraw ekonomii Joaquín Almunia. Znaleźliśmy się w bardzo, bardzo trudnej sytuacji, powiedział, prezentując wiosenne prognozy gospodarcze. Dostało się też Francuzom. Deficyt budżetowy Francji budzi największe zaniepokojenie w strefie euro, podsumowano w Brukseli. Największe różnice w porównaniu z poprzednimi przewidywaniami dotyczą inflacji. Wzrosła ona znacznie od jesieni, by osiągnąć w marcu poziom 3,8% w stosunku rocznym dla całej Unii Europejskiej i 3,6% dla strefy euro. Komisja przewiduje, że inflacja utrzyma się średnio na pozycji 3,6% w całej Unii i 3,2% w strefie euro, mówił Almunia w Brukseli.
Price increases we hope will start to decelerate in the second quarter of this year, and in 2009 the average inflation will come down to 2.4% in the EU, 2.2% in the euro area.
W drugiej połowie roku ceny powinny zacząć stabilizować się, co w roku 2009 powinno przynieść obniżenie inflacji do średniego poziomu 2,4% w krajach Unii i 2,2% w strefie euro. Joaquín Almunia przypomniał, że inflacja nie jest abstrakcyjnym problemem ekonomicznym, lecz realnym problemem społecznym. Jego zdaniem raptowne pogłębienie się inflacji w ostatnich miesiącach, rekordowe od wprowadzenia wspólnej waluty w roku 1999, nie da się wytłumaczyć jedynie wzrostem cen paliw czy cen żywności na rynkach. Europejski komisarz wskazał na złe działania rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, któremu brakuje konkurencji i reform strukturalnych. W ocenie Joaquina Almunii za dużo jest w Europie sektorów podlegających specjalnej ochronie. Komisarz wezwał europejskie rządy, by poddały reformie swoje gospodarki i przyszły z pomocą najbiedniejszym.
Because of inflation, we need to be concerned not only because of economic reasons, but also because of social reasons. And we need to ask the government, taking advantage of this forecast exercise, to step up their efforts of adopting and implementing structural reforms that can counter these inflation risks.
Dyrekcja Generalna do Spraw Gospodarczych i Finansowych przygotowuje w imieniu Komisji Europejskiej krótkookresowe prognozy gospodarcze wiosną i jesienią. Wedle ogłoszonych w poniedziałek w Brukseli prognoz wiosennych wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej wyniesie w roku 2008 2%, zaś w roku 2009 1,8% w stosunku do 2,8% w roku 2007. W strefie euro sytuacja będzie jeszcze gorsza, gdyż powinien on wynieść kolejno 1,7% za rok 2008 i 1,5% w 2009. Ten spadek tempa rozwoju przypisać należy w głównej mierze przedłużającemu się kryzysowi na rynkach finansowych, znacznemu spowolnieniu gospodarki amerykańskiej i wzrostowi cen paliw, ale nie tylko, jak usłyszeliśmy z ust europejskiego komisarza. Po osiągnięciu pięknego poziomu 0,9% deficyt budżetowy zacznie się znowu pogłębiać w roku 2008. By osiągnąć średnio 1,2% PKB w krajach Unii i 1,0% w strefie euro. W tej sytuacji dostało się niektórym krajom Unii. Najgorszym uczniem w europejskiej klasie jest, zdaniem komisji, Francja. Najgorsze stopnie otrzymała z przedmiotu deficyt budżetowy. Zdaniem Brukseli otrze się on w tym roku, a w przyszłym przekroczy nawet 3% PKB, najwyższą tolerowaną w Europie granicę. Wedle prognoz wiosennych osiągnie on we Francji w roku 2008 2,9%. Paryż obiecuje jeszcze w tym roku poprawę i stawia na 2,5% oraz kolejno 2,7% w roku 2009 i 2% za 2 lata. Pytanie, czy rząd francuski jest w stanie dotrzymać słowa? Jeśli przekroczy limit 3-procentowego deficytu, naraża się na skomplikowaną procedurę ze strony Komisji Europejskiej i zaleconą przezeń poprawkę w formie serii rekomendacji dla zacerowania dziury budżetowej. Jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie, zły uczeń może dostać po łapach od kolegów z klasy w formie wpłacenia kary. Ponowne wszczęcie takiej właśnie procedury zaleciła Komisja Europejska w przypadku Wielkiej Brytanii. Przypomnijmy, że mimo to Londyn nie zapłaci kary, gdyż nie należy do strefy euro.
RFI.
RFI.
R.
R.
S.
S.
I.
RFI.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę. Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczywska.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Felieton ekonomiczny. Piotr Błoński.
Koncern samochodowy PSA Peugeot Citroën zapowiada budowę nowej jednostki produkcji silników samochodowych w swoich zakładach w Trémery w Lotaryngii, a w następnych latach drugiej fabryki w Europie Środkowo-Wschodniej. Wśród możliwych lokalizacji bierze się pod uwagę Polskę. Będą w nich produkowane silniki benzynowe o pojemności około 1 litra, o mocy od 70 do 100 koni mechanicznych, których emisja dwutlenku węgla nie będzie przekraczać 100 gramów na kilometr. Decyzja o produkcji takich silników, a także lokalizacja zakładów stanowi wielorakie wyzwania technologiczne, ekonomiczne i ekologiczne, a także polityczne, gdyż koncern, inwestując 300 milionów euro w zakłady w Trémery, pragnie dowieść, że produkcja przemysłowa we Francji może być konkurencyjna i zapewnić zatrudnienie dla 500 osób. Jest to też wyzwanie pod adresem innych wielkich producentów, gdyż PSA zdecydował się na opracowanie i wdrożenie do produkcji takich silników samodzielnie, podczas gdy w ostatnim dwudziestoleciu większość całkiem nowych projektów silników powstawała w drodze aliansów między wielkimi firmami. Dane wyjściowe są następujące. Po pierwsze, cena oleju napędowego znacznie zbliżyła się do ceny benzyny. Po drugie, ewolucja norm emisji gazów w silnikach uniemożliwia dalszy rozwój małolitrażowych silników wysokoprężnych bez uzupełniania ich o kosztowne filtry. Natomiast małolitrażowe silniki benzynowe, które są tańsze, nie tylko mniej emitują szkodliwych gazów i cząsteczek, ale mają jeszcze pod tym względem spory potencjał rozwojowy. Redukcja emisji dwutlenku węgla poniżej 100 gramów na kilometr to dopiero początek. Będzie można ją dodatkowo obniżyć we wspomnianym silniku o 5 do 7 gramów na kilometr po udoskonaleniu technologii stop and start, dzięki której silnik będzie wyłączany na stopie. Inną zachwaloną przez PSA zaletą tego silnika jest jego mała waga, poniżej 60 kg, czyli o 25 kg mniej niż jego obecne odpowiedniki. No i małe rozmiary, pozwalające na nowe rozwiązania karoseryjne. Następnie dyrekcja uważa, że przy odpowiedniej polityce zakupów komponentów, przy zastosowaniu wysoce zautomatyzowanej bazy produkcji i przy pełnym wykorzystaniu kompetencji wysoko wyspecjalizowanej załogi, fabryka zlokalizowana w Lotaryngii może stawić czoła światowej konkurencji, w tym konkurencji krajów o taniej sile roboczej. Inaczej mówiąc, PSA pokazuje, że przeciwstawia się delokalizacjom, stawiając na najnowocześniejsze technologie rozwijane we Francji, co nie znaczy, że dla niej tylko zastrzeżone, skoro przewiduje się produkcję również w Europie Środkowo-Wschodniej. Przewiduje się zatem, że w 2015 roku w te nowe silniki będzie wyposażonych 20 do 25% samochodów produkowanych przez koncern. W Trémery będzie się ich produkować 600 tysięcy rocznie, a od 2012 roku drugie tyle w całkiem nowej fabryce, która zostanie zbudowana w Polsce, Rumunii, Turcji lub Ukrainie. Decyzja o lokalizacji zapadnie tego lata.
RFI, la radio du monde.
Je fais le plein d'essence, je pense aux vacances. Je fais la gueule et je suis pas le seul. Le ciel est gris, les gens est gris. Je suis pressé, je suis stressé. J'aime plus Paris. On court partout, ça m'ennuie. Je vois trop de gens. Je me fous de leur vie. J'ai pas le temps. Je suis si bien dans mon lit. Prépare une arche de la Noé. Tu vois bien, on veut se barrer. Même plaque et or, Paris est mort. Il est 5h, Paris s'endort. Je sens j'étouffe, je manque de souffle. Je suis tout pâle sur un petit pouf. J'aime plus Paris. Non mais on se prend pour qui? Je veux voir personne. Couper mon téléphone. Vivre comme les nonnes. Je parle pas de John. J'aime plus Paris. N'ont pas le bon goût d'être millionnaire. Pour c'est pas rien. La ville lumière, c'est tout au bout du RER. Y'a plus de city, mais des minets. Paris sous cloche, ça me gavroche. Il est fini, Paris d'au diable. Mais aujourd'hui, voir suit des diables. J'aime plus Paris. Non mais on se prend pour qui? Je vois trop de gens. Je me fous de leur vie. J'ai pas le temps, je suis si bien dans mon lit. J'irai bien voir la mer, écouter les gens se taire. J'irai bien boire une bière, faire le tour de la terre. J'aime plus Paris, non mais on se prend pour qui? Je vois trop de gens, je me fous de leur vie. J'ai pas le temps. C'est bien dans mon lit. Pourtant Paris, c'est toute ma vie. C'est la plus belle. J'en fais le pari. Il n'y a qu'elle. C'est bien l'ennui. J'aime plus Paris.
Piosenkę J'aime plus Paris, nie lubię już Paryża, śpiewał Thomas Dutronc, syn wielkiego Jacques'a. Mówi Paryż, Radio France International.
Anna Bernhardt, Eureka.
W drugiej połowie naszego wieku mogą zniknąć zupełnie z mórz i oceanów rafy koralowe. Do takich smutnych wniosków doszli specjaliści z Międzynarodowego Zespołu pod dyrekcją Ove Haug Guldberga z Uniwersytetu Queensland w Australii. Rafy nie znoszą zmian klimatycznych. Zabójcza jest dla nich zwiększona obecność dwutlenku węgla w atmosferze, który jest absorbowany w 1/4 przez oceany. Ten proces powoduje, że woda staje się coraz bardziej kwaśna, coraz bardziej uboższa węglan wapnia, które z kolei pobierają polipy tworzące rafy. Według obliczeń naukowców, jeżeli wydzielanie dwutlenku węgla do atmosfery utrzyma się na aktualnym poziomie, to za kilkadziesiąt lat koralowce nie będą już mogły żyć. Chyba że nastąpi przystosowanie do nowych warunków lub procesy ewolucyjne opóźnią obumieranie raf, pocieszają ostrożni naukowcy, jednak bez większej nadziei. Zniknięcie raf koralowych pociągnie za sobą zaburzenie całego ekosystemu i jest zagrożeniem dla wielu morskich gatunków. I to w dodatku dzieje się w momencie, gdy raport ONZ-owski szacuje, że potrzebne jest dodatkowo 156 tysięcy kilometrów kwadratowych raf koralowych, by zachować ten ekosystem. Dodajmy na marginesie, że koralowce oprócz zanieczyszczenia i ocieplania się wody mają wiele naturalnych wrogów. Żywią się nimi niektóre ryby, ślimaki oraz rozgwiazdy. Rafy uszkadzane są też przez silne tropikalne sztormy, ale najpoważniejszym zagrożeniem dla koralowców jest jednak działalność człowieka. Nie od dzisiaj też podejmowane są działania mające na celu ochronę raf. Ponad 40 z nich jest objętych ochroną rezerwatową, a Wielki Rafa, czyli też Wielki Rafal od angielskiego Great Barrier Reef, największa na świecie rafa koralowa, położona u wybrzeża Australii, jest wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Jednak według ostatnich badań naukowych spustoszenia wśród koralowców spowodowane zanieczyszczeniem atmosfery jak na razie nie maleją. Nie wszystkie jednak wysiłki idą na marne. Jak potwierdziły międzynarodowe badania, żółwie zielone nie są już zagrożone wyginięciem. Obserwacje przeprowadzono w Japonii, Stanach Zjednoczonych, Australii, na Korsyce, w miejscach, gdzie ten gatunek gada morskiego zazwyczaj składa jaja. Żółwie zielone, żółwie jadalne, których nazwa pochodzi od koloru tkanki tłuszczowej, często spotykane są na pełnym morzu w stadach. Naukowcy zaobserwowali, że 6 głównych kolonii tych gadów powiększyło się od 4 do 14% w ciągu ostatnich 30 lat. Jest to bezpośredni skutek wprowadzenia i respektowania zasad ochrony tych zwierząt. Od wielu lat WWF walczyła o uratowanie tego gatunku, współpracując również z lokalnymi społecznościami na Oceanie Indyjskim i Pacyfiku, aby tradycyjny odłów żółwi zielonych, stanowiących dla wielu źródło utrzymania, miał charakter zrównoważony i nie zagrażał przetrwaniu populacji. WWF stara się również znaleźć alternatywne źródła dochodów dla tej społeczności. Na internetowych stronach tej organizacji czytamy m.in., że w wielu krajach zbierane są jaja żółwi zielonych, m.in. w Tajlandii i Malezji. Gdzie indziej populacji tej zagrażają choroby czy po prostu połów. W efekcie na całym świecie spadła ich liczebność, na przykład w Indonezji 10-krotnie od lat 40. w XX wieku, a w Polinezji Francuskiej o ponad połowę. Jednym z największych konsumentów żółwi zielonych jest Bali, gdzie popyt na tę gadę osiągnął poziom szczytowy w późnych latach 70. ubiegłego wieku. Wtedy to wyławiano każdego roku ponad 30 tysięcy tych żółwi. Po latach walki organizacji ekologicznych zmniejszono odławianie żółwi i zbieranie ich jaj, a kolonie gadów zaczynają się nawet powiększać. Norwegowie pochodzą jeszcze inaczej do zagadnienia ochrony zagrożonych gatunków. Po prostu zbudowali na archipelagu Svalbard, na wyspie Spitsbergen, bunkier, który ma wytrzymać wszystkie możliwe katastrofy. Docelowo ma się tu znaleźć 4,5 miliona ziaren różnych roślin. Pierwsze 300 tysięcy ziarenek starannie opakowanych w aluminium zostały już złożonych w betonowym bunkrze w temperaturze minus 18 stopni Celsjusza. Pozostaje pytaniem, kto przeżyje wszelkie katastrofy, by zasiać znowu zabezpieczone przez Norwegów ziarenka.
RFI, Radio France Internationale.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku. Po polsku pisane razem, w jednym słowie. Powtarzam, www.rfi.fr/popolsku.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Stadiony, boiska, stoki narciarskie i tenisowe korty, Tour de France, Roland Garros, francuska pierwsza liga. Sport oczyma Marka Brzezińskiego.
Już tylko kilka tygodni dzieli nas od rozpoczęcia finałów Mistrzostw Europy w piłce nożnej, które w wydaniu Euro 2008 odbędą się na stadionach Austrii i Szwajcarii. To już 13. edycja Mistrzostw Starego Kontynentu w tej najpopularniejszej dyscyplinie sportu. Od 7 do 29 czerwca o tytuł najlepszej drużyny Europy rywalizować będzie 16 zespołów podzielonych na 4 grupy. Tytuł broni nieoczekiwany zwycięzca finału sprzed 4 lat w Portugalii, drużyna Grecji, ale to nie ona należy do faworytów. Wielkim nieobecnym jest Anglia. To była sensacja eliminacji. Wśród faworytów wymienia się na pierwszym miejscu Niemcy, ale duże szanse mają także mistrzowie świata Włosi, a dalej Francuzi i Hiszpanie. Groźni będą Czesi i Portugalczycy, którym jakoś imprezy tej rangi dotychczas nie wychodziły. Na Polaków liczą polscy kibice. W opinii francuskich komentatorów sukcesem biało-czerwonych byłoby wyjście z grupy. Polacy grają w grupie drugiej z Niemcami, z którymi bez powodzenia rywalizowali w finałach Mistrzostw Świata, oraz z Chorwatami i współgospodarzami turnieju Austriakami. Ci ostatni, którzy podobnie jak Polacy po raz pierwszy biorą udział w finałach Mistrzostw Europy, uchodzą za najsłabszy zespół w grupie, ale to są wszystko dywagacje na białym papierze, a rozstrzygnięcia zapadają na zielonej murawie. Na szczęście. Polacy, jak się wydaje, o drugie miejsce premiowane awansem z grupy będą walczyli z Chorwacją, a to bardzo dobra i groźna drużyna, doskonale wyszkolona technicznie. Może się zdarzyć tak, że remis z Chorwatami wystarczy do awansu. To będzie zależało od wysokości wygranej z Austriakami, którym jako gospodarzom pomagać będą ściany, i od nikłych rozmiarów porażki z Niemcami, dla których są to już 10. finały. Ale jak takie rozważania wyglądają, przekonaliśmy się w czasie Mistrzostw Świata, kiedy to Polacy zamiast pewnie wyjść z grupy, pewnie spakowali walizki i wrócili do domu. W każdym razie, znany z nietuzinkowych zagrań i wypowiedzi bramkarz reprezentacji Polski z Celticu Glasgow, Artur Boruc, powiedział, że piłkarze nie powinni myśleć o awansie, ale o zdobyciu tytułu Mistrzów Europy. Może to zabrzmieć jak bufonada, ale z psychologicznego punktu widzenia, z perspektywy teorii motywacji, jest to bardzo słuszne stanowisko. Na tym etapie rozgrywek nie ma słabe uszy, to też prorokowanie, kto awansuje dalej, a kto odpadnie, jest przysłowiowym wróżeniem z fusów. Mistrzostwa Europy uchodzą za trudniejszą imprezę niż Mistrzostwa Świata, nie tylko dlatego, że futbol europejski w całym przekroju jest najsilniejszy na naszym globie. Oczywiście z Brazylii, Argentyna, ale pozostałe kraje południowoamerykańskie nie należą do potęg, chociaż Meksyk czy Chile potrafią spłatać niejedną niespodziankę, tak jak USA czy kilka państw afrykańskich z Nigerią i Kamerunem na czele. W grupie A najsłabsi wydają się być Szwajcarzy, ale tak jak w przypadku Austriaków, tak i Helwetom pomagać będą ściany. Portugalia i Czechy powinny zająć premiowane awansem miejsca. W grupie D faworytem są Hiszpanie. Grekom będzie trudno obronić mistrzowski tytuł, to też bój o drugie miejsce pewnie stoczą Szwedzi i Rosjanie. Wreszcie najtrudniejsza grupa C. To okazja do rewanżu za pamiętny finał Mistrzostw Świata. Arcyprowokatorzy Włosi grać będą z Francją epoki post-Zidana. A do tego silni Rumunii i znakomici Holendrzy. Tutaj mogą sypnąć się niespodzianki największego kalibru. Gwiazdą wielkiego formatu może stać się 24-letni napastnik Ajaxu Amsterdam Klaas-Jan Huntelaar. 33 gole w 34 meczach holenderskiej pierwszej ligi wzbudzają szacunek. Real Madrid, Chelsea i Manchester United nie kryją zainteresowania jego osobą. Na razie Huntelaar jest dublerem innego fenomenalnego napastnika holenderskiego Van Nistelrooya, ale wkrótce może zająć jego miejsce. Francuzi stawiają na swoją młodzież wspartą doświadczeniem kilku weteranów. Za spadkobiercę Zidana w zespole niebieskich uchodzi Frank Ribery. Ten 25-letni piłkarz pochodzący z północnej Francji, o twarzy zniekształconej w wypadku samochodowym, gdy jako małe dziecko wyleciał przez przednią szybę, stał się po transferze z Olympique klasyku Marsylia do Bayernu Monachium prawdziwym ulubieńcem bawarskiej publiczności. W barwach Bayernu nabrał dojrzałości piłkarskiej, okrzepł, zrobił ogromne postępy. Ten muzułmanin z wyboru, który przeszedł na islam pod wpływem żony, mimo młodego wieku stał się jednym z tych piłkarzy niebieskich, których otacza się szacunkiem i których słowa słuchane są z uwagą. Na pytanie, czy rzeczywiście czuje się następcą Zizu, tak jak chce tego widzieć wiele osób, odpowiada ze śmiechem, że rzeczywiście gra na tej samej pozycji w tym samym stylu, w czym zasługa samego Zidana, który gdy grali razem bardzo mu pomagał ciepłym słowem, chwaląc i podpowiadając to i owo. Charakteryzując zespół francuski na Euro 2008 i porównując go z ekipą niebieskich z tamtej epoki, Ribery podkreśla, że teraz w reprezentacji Francji więcej jest młodych piłkarzy, a przez to bardziej stać się na szaleńcze wyskoki, w dobrym tego słowa znaczeniu. To brzmi bardzo optymistycznie, żeby tylko jednak nie był to taki żywioł, co to nie dałby się okiełznać. Pod koniec maja w Tin, w krainie lodowców, na których przez cały rok da się jeździć na nartach, trener Domenech przekona się, czy da się osiodłać wiatr.
RFI, la radio du monde.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy 75016 Paryż, Francja. Telefon +33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.
Lekcja języka francuskiego.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
Lekcja 20. Daniel Pennac, La Fée Carabine. Francuski pisarz Daniel Pennac, którego właściwe nazwisko brzmi Pennacioni, urodził się w Maroku w roku 1944. Dzieciństwo spędził poza Francją, w Afryce i w południowo-wschodniej Azji. Czasami mieszkał z dala od rodziny, w internacie, gdyż jego ojciec był wojskowym i często zmieniał miejsce pobytu. Po studiach, już we Francji, zostaje profesorem francuskiego i uczy najpierw dzieci oddane pod nadzór sądowy, a potem dorosłych, których nazywa rozbitkami dzieciństwa, c'est perdu d'enfance. W przerwach między poprawianiem wypracowań pisze swoje pierwsze powieści dla dzieci. Zwierza się.
Quand j'écris mes romans, je retourne au temps flottant de l'enfance.
Książki Pennaca budzą entuzjazm wśród młodych czytelników. Autor tymczasem próbuje innych doświadczeń i niebawem ukazują się jego powieści kryminalne. Wydana w roku 1985 powieść Au bonheur des ogres jest pierwszą pozycją z cyklu poświęconego przygodom Benjamina Malosen i jego rodziny z paryskiej dzielnicy Belleville. Postać stworzona przez Pennaca jest niejako zawodowym kozłem ofiarnym. Malosen pracuje w wielkim domu towarowym i ma za zadanie przyjmować skargi klientów, brać na siebie winę i w ten sposób uśmierzać konflikty. Równolegle rozwija się intryga kryminalna, w której ekscentryczna rodzina bohatera przeciwstawia się gangowi staruszków, przedziwnych majsterkowiczów, a zarazem i morderców. La Fée Carabine, drugi tom sagi rodziny Malosen z roku 1987, otrzymuje liczne nagrody literackie oraz mimo wielu neologizmów i nowatorstwa językowego zostaje przełożony na 18 języków. Dalszy ciąg serii stanowią La Petite Marchande de Prose, Monsieur Malosen, a na podstawie kolejnej pozycji zatytułowanej Messieurs les Enfants powstaje film. Pennac pisze ponadto teksty komiksów i komentarze do albumowych wydań zdjęć słynnego fotografa Duano. Comme un roman, to tytuł eseju, w którym Daniel Pennak prezentuje swoją teorię na temat przywilejów czytelnika. Uważa, iż wolno mu przeskakiwać strony, nie kończyć książki, powracać do ulubionych fragmentów i wędrować po opowieści, jak mu się żywnie podoba. Tak więc w trakcie lektury czytelnik staje się równie kreatywny jak autor, gdyż jego inwencja nie jest niczym ograniczona. Dialog, który usłyszycie, pochodzi z powieści La Fée Carabine. Odnajdujemy w niej oczywiście Benjamina Malosen. Jest to człowiek o wielkim sercu, niezawodny przyjaciel, który udziela gościny narkomanom, wychowuje liczne rodzeństwo i posiada psa epileptyka. Dla wszystkich policjantów Paryża stanowi idealny typ podejrzanego. Któż inny, jak nie on, mógłby mordować starsze panie w dzielnicy Belleville? Dwaj inspektorzy policji, stary Van Tian, Wietnamczyk z pochodzenia, i jego młody kolega, pastor, prowadzą śledztwo w sprawie śmierci młodej, pięknej Julii Coronson. Pewnego wieczoru spotykają się w biurze, gdzie mają zwyczaj spędzać noce. Oto ich rozmowa.
Et toi, gamin? À quoi as-tu occupé ta petite soirée pendant que je mouillais mes os à ton service?
Moi aussi, je t'ai fait une petite cachotterie.
On ne pourrait pas continuer à vivre ensemble si on ne se réservait pas des surprises. C'est ça, les couples prévoyants, non?
La fille, sur les photos que Malosen a laissées tomber, son visage me dit quelque chose.
Copine d'école? Petite frangine de communion? Premier amour? Passion d'un soir?
Non, fichée au stup, tout simplement. Sa photo m'était déjà passée sous les yeux. J'ai demandé à Carrega de vérifier discrètement pour moi.
Discrètement?
Je ne travaille pas pour Cercaire.
Résultat?
Confirmation. Une revendeuse, tombée il y a 5 ans à la porte du lycée Henri IV. Elle s'appelle Edith Pontard-Delmer. C'est la fille de l'architecte. Tu peux me donner un coup de main là-dessus, tiens? Il faudrait la repérer et la filer dans les jours qui viennent. Tu pourrais, à tes moments perdus?
Bien sûr. Une seringueuse, hein? Une troueuse de gosses. Décidément, il fréquente du beau monde, Malosen.
W dzisiejszej lekcji mieliśmy okazję poznać fragment powieści La Fée Carabine, której autorem jest Daniel Pennak. Następnym razem, analizując ten tekst, dowiemy się, jak należy formułować prośbę o informację.
C'était
Tout un roman,
un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
RFI présente
Tout un roman,
un cours de français par la littérature.
Poznany w pierwszej części lekcji francuski pisarz Daniel Pennak jest autorem powieści La Fée Carabine, której fragment za chwilę usłyszymy. Będzie to rozmowa dwóch policjantów, którzy usiłują rozwikłać tajemnicę morderstwa młodej i pięknej Julie Coronson. Prowadzący śledztwo stary inspektor Van Tian, z pochodzenia Wietnamczyk, i jego młody kolega pastor rozmawiają wieczorem w biurze, gdzie często zdarza im się spędzać całe noce.
Et toi, gamin? À quoi as-tu occupé ta petite soirée pendant que je mouillais mes os à ton service?
Moi aussi, je t'ai fait une petite cachotterie.
On ne pourrait pas continuer à vivre ensemble si on ne se réservait pas des surprises. C'est ça, les couples prévoyants, non?
La fille, sur les photos que Malosen a laissées tomber, son visage me dit quelque chose.
Copine d'école? Petite frangine de communion? Premier amour? Passion d'un soir?
Non, fichée au stup. Tout simplement. Sa photo m'était déjà passée sous les yeux. J'ai demandé à Carrega de vérifier discrètement pour moi.
Discrètement?
Je ne travaille pas pour Cercaire.
Résultat?
Confirmation. Une revendeuse, tombée il y a 5 ans à la porte du lycée Henri IV. Elle s'appelle Edith Pontard-Delmer. C'est la fille de l'architecte. Tu peux me donner un coup de main là-dessus, tiens? Il faudrait la repérer et la filer dans les jours qui viennent. Tu pourrais, à tes moments perdus?
Bien sûr. Une seringueuse, hein? Une troueuse de gosses. Décidément, il fréquente du beau monde, Malocène.
Czy zrozumieliście, o co chodzi w tym dialogu?
Quelle est la relation entre Tian et Pastor?
Co łączy Tiana i Pastora?
Ce sont des amis proches qui font une enquête.
Qu'a fait Pastor le soir où Tian guettait quelqu'un sous la pluie?
Co Pastor robił wieczorem, gdy Tian śledził kogoś moknąc na deszczu?
Il a pris des renseignements sur quelqu'un.
Qui est la fille sur les photos que Malocène a laissé tomber?
Kim jest dziewczyna z fotografii, które zgubił Malocène?
Quelqu'un qui était fiché à la brigade des stupéfiants et que Pastor a déjà vu.
Où Pastor l'a-t-il vu?
Gdzie Pastor ją widział?
Dans un fichier de police.
Comment s'appelle-t-elle?
Jak się nazywa?
Edith Pontard-Delmer.
Qu'est-ce qu'elle a fait?
Czym się zajmuje?
Elle revendait de la drogue à la sortie des lycées.
Qui va s'occuper de la suivre?
Kto będzie ją inwigilował?
Tian.
Pastor wyjaśnia, gdzie widział dziewczynę z fotografii. W rozmowie obaj mężczyźni posługują się żargonem policyjnym.
Fiché au stup, tout simplement. Sa photo m'était déjà passée sous les yeux.
Les stups to określenie brygady zajmującej się zwalczaniem handlu narkotykami, które potocznie nazywane są stupéfiants. Pastor dodaje:
Une revendeuse tombée il y a 5 ans à la porte du lycée Henri IV.
Co znaczy?
Une revendeuse de drogue qui avait été arrêtée par la police.
Następnie pastor prosi Tiana o pomoc.
Il faudrait la repérer et la filer dans les jours qui viennent.
Repérer i filer quelqu'un oznacza retrouver i suivre, czyli odnaleźć i śledzić. Są to sformułowania, jakich zwyczajowo używają ludzie prowadzący dochodzenia, detektywi i policjanci. Mówiąc o dziewczynie, Tian dodaje:
Une seringueuse, une troueuse de gosses.
Podejrzewa, że osoba ta handluje narkotykami, a ofiarami jej procederu są dzieci. Używa wyrażeń argotycznych. Określenie seringueuse pochodzi od słowa seringue, strzykawka, którą często posługują się narkomani. Zaś troueuse od zwrotu se trouer, dziurawić się, które w ich żargonie oznacza dożylne wstrzykiwanie narkotyków. W dialogu tym, obok właściwego kryminałom napięcia, nie brak humoru i serdeczności. Postaci, o których tu mowa, należą do marginesu społecznego i wywodzą się z warstw średnich. Dialog ten, charakterystyczny dla popularnej powieści kryminalnej, zaznajamia nas z praktykowanymi w języku francuskim sposobami zdobywania informacji i zdawania relacji. Tian chce wiedzieć, co jego przyjaciel, pastor, robił poprzedniego wieczoru. Zadaje więc pytanie.
Et toi, gamin, à quoi tu occupais ta petite soirée pendant que je mouillais mes os à ton service?
Ponieważ obaj dobrze się znają i są zaprzyjaźnieni, Tian zwraca się do pastora bardzo serdecznie.
Et toi, gamin, à quoi tu occupais ta petite soirée?
Określenia gamin, dzieciak, może być lekceważące. Tutaj jednak Tian, znacznie starszy od pastora, przyznaje sobie prawo traktowania go po ojcowsku. Tian używa również sformułowania ta petite soirée.
Qu'est-ce que tu as fait de ta petite soirée?
Przymiotnik petite, czyli mała, umieszczony przed rzeczownikiem, często dodaje zabarwienie emocjonalne. Na przykład:
Bon anniversaire, ma petite maman.
On va se boire une petite bière.
Widzimy więc, że w języku francuskim niektóre przymiotniki mogą stać przed rzeczownikiem. Najczęściej są to grand, jeune, vieux, gros, joli, bon, long, mauvais. Te same przymiotniki umieszczone za rzeczownikiem mają zupełnie inne znaczenie.
Sartre était un grand homme, mais ce n'était pas un homme grand.
Zawsze natomiast umieszczamy za rzeczownikiem przymiotniki określające narodowość, formę czy kolor.
Un plat rond, un poisson rouge.
Pastor wyjaśnia Tianowi, jak spędził wieczór.
Moi aussi, je t'ai fait une petite cachotterie.
Nie powiedział jeszcze wszystkiego, co wie na temat wspólnie prowadzonego dochodzenia. Il a fait une cachotterie, czyli il a caché quelque chose, coś ukrył. Istotnie, pastor zdobył pewne informacje i być może kogoś rozpoznał. Mówi:
La fille sur la photo, que Malocène a laissé tomber. Son visage me dit quelque chose.
Pastor jest doświadczonym policjantem. Ma wyrobioną spostrzegawczość. Wydaje mu się, że zna dziewczynę z fotografii.
Son visage me dit quelque chose.
Jej twarz lui rappelle quelqu'un. Przypomina mu kogoś, kogo zna. Wysłuchawszy pastora, Tian snuje domysły. Stawia krótkie pytania w formie równoważników zdania.
Copine d'école? Petite frangine de communion, premier amour, passion d'un soir.
Są to pytania niepełne, ale Tian i pastor rozumieją się doskonale i nie tracą czasu na zbędne słowa. W pełnej formie zdania te miałyby następujące brzmienie.
Est-ce que c'était une copine d'école? Est-ce que c'était un premier amour?
Na ogół pytania zawierają formułę est-ce que. Czasownik être w czasie przeszłym niedokonanym, city, wskazuje, iż chodzi o przypomnienie minionych sytuacji. Tian dowcipnie sugeruje rozmaite okoliczności, w jakich pastor mógł ewentualnie zetknąć się z tą dziewczyną. Choćby w dzieciństwie.
Copine d'école? Petite frangine de communion?
Frangin jest argotycznym określeniem siostry. Ale może zdarzyło się to później, już w dorosłym wieku.
Premier amour? Passion d'un soir.
Dowiedzieliśmy się dzisiaj, jak zbierać informacje i referować sprawę. Podejrzenia i wątpliwości często przekazujemy w formie równoważników zdania i krótkich pytań.
Un roman.
Un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
Były to lekcje języka francuskiego z cyklu Tout un roman. Na zakończenie audycji przypomnę Państwu najważniejsze wiadomości dnia. W skrócie, prezydent Francji Nicolas Sarkozy przybył do Tunezji z 48-godzinną wizytą państwową, której zasadniczym celem będzie zacieśnienie już bardzo ścisłej współpracy francusko-tunezyjskiej oraz wylansowanie przyszłej Unii dla Śródziemnomorza. W Bernie w Szwajcarii sekretarz generalny ONZ-u, Ban Ki-moon i kierownictwo 27 agent ONZ-u dyskutowali nad planem przezwyciężenia kryzysu spowodowanego wzrostem cen artykułów spożywczych. Znicz olimpijski po bardzo burzliwej podróży przez świat przedefilował w poniedziałek przez Fenian, stolicę Korei Północnej. Na jego przyjęcie zmobilizowano setki tysięcy widzów manifestujących swój entuzjazm pod ogromnymi transparentami z napisami Brawo Pekin, Brawo Fenian, Brawo Igrzyska Olimpijskie. Na wschodzie Chin, w okolicach miasta Zibo w prowincji Shandong, doszło do jednej z najtragiczniejszych katastrof kolejowych w historii Chin. Co najmniej 70 osób osób zginęło, a 420 innych odniosło rany. I to już wszystko w tej audycji, którą przygotowali dla Państwa Katarzyna Zawicka, Agnieszka Kumor, Anna Bernhardt, Piotr Błoński, Krzysztof Rutkowski, Anna Rzeczycka, a także Grażyna Chmurska i Jean-Philippe. Dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę i zapraszamy na jutro o zwykłej porze.
Adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku. Po polsku pisane razem, w jednym słowie. Powtarzam, www.rfi.fr/popolsku.